Podwieczorek Mistrzów.
Konrad Mielnik, dobry wieczór. Dziś gościem Państwa, gościem Radia Gdańsk jest pan profesor Jacek Teichman, laureat Nagrody Naukowej Miasta Gdańska imienia Jana Heweliusza za rok 2020. No, panie profesorze, przede wszystkim rozpoczynam od gratulacji. To kolejna nagroda w pańskim bardzo bogatym dorobku.
Dziękuję bardzo.
Panie profesorze, odbierając nagrodę imienia Jana Heweliusza, mówił pan, że dla naukowca niezwykle ważną jest postać mentora.
Tak, według mnie jest to niezwykle ważne. Zresztą jest to również istotne na przykład w sporcie, czy też w innych zawodach. Bardzo ważne jest spotkać na początku swojej kariery, w tym wypadku kariery naukowej, kogoś, który potrafi w jakiś taki niezwykły sposób zaszczepić pasję, w tym wypadku do nauki, i który po prostu wywrze taki wpływ już w młodym wieku tego naukowca, że później po prostu no, łatwiej mu się też przy tym pracuje. Moim takim mentorem,
no właśnie, chciałem o to zapytać,
właśnie, który zaszczepił mi ogromną namiętność, tą nawet no, pasję do nauki, był pan profesor Gerd Gudehus z Uniwersytetu Karlsruhe. Był on szefem Katedry Mechaniki Skał, znany naukowiec o światowej renomie, a przy tym no, fantastyczny człowiek i fantastyczny naukowiec. Miałem przyjemność współpracować z nim w czasie dwóch staży naukowych, które odbyłem w Uniwersytecie w Karlsruhe w Niemczech. Najpierw 85-89, a potem 91-96. W międzyczasie też w tym okresie między dwoma stażami przebywałem też, odbyłem takie krótkotrwałe pobyty. Także razem można powiedzieć, że przebywałem w Niemczech 12 lat. I ten profesor no, wywarł niesamowite wrażenie, no, w ogóle nie tylko na mnie, tylko na wszystkich tutaj tam pracujących asystentów. To był bardzo duży instytut, w którym profesor Gudehus zatrudniał mniej więcej, nie wiem, 20-25 asystentów, i to z całego świata. W Niemczech jest sytuacja taka, że można zatrudnić asystenta dopiero wtedy, kiedy się dostanie grant od Niemieckiej Akademii Nauk, czyli Deutsche Forschungsgemeinschaft, i wtedy można zatrudnić takiego asystenta. Także on wywarł na mnie ogromne wrażenie, zaszczepił mi tą pasję poprzez dyskusję wielogodzinną, może wielogodzinne, ale przynajmniej takie godzinne, który ciągle ze mną odbywał. Zresztą on odbywał dyskusję ze wszystkimi asystentami, także mając tak 20-25 asystentów, proszę sobie wyobrazić, ile on czasu nam po prostu poświęcał. Ale przez to, że nam tyle czasu poświęcał, to nam się też wydawało, że to, co robimy, jest tak niezwykle ważne, że w sumie człowiek nie tylko myślał o własnych celach, na przykład wykonania dobrego doktoratu, ale wszystkim jakby zrobienia przyjemności profesorowi. Bo ten profesor potrafi na przykład wezwać człowieka już o 8 rano na długą dyskusję, a akurat powiedział, że rano miał jakiś wspaniały pomysł, no i chciałby ją na przykład ze mną przedyskutować. Wieczorem, kiedy już wychodziłem do domu, a zwykle pracowaliśmy w godzinach 8:30, 18:30, no też potrafił mnie zawołać i tam przedyskutować różne sprawy, ale człowiek tak po prostu był tym przyjęty, że naprawdę no, to, te wszystkie te spotkania z moim profesorem po prostu sprawiały mi ogromną przyjemność. Dodam też, że no, był jeszcze bardzo fair w stosunku do wszystkich, był bardzo sprawiedliwy, no i co mi również imponowało, był bardzo czytany. Proszę sobie wyobrazić, że lepiej znał historię na przykład Gdańska niż ja, także kiedy przyjeżdżał tutaj do Gdańska, no to w sumie ja się więcej rzeczy dowiedziałem od niego niż on ode mnie. Od siebie jeszcze dodam, że to była osoba znana również w Trójmieście, bo w latach 90. dostał nagrodę honoris causa Politechniki Gdańskiej, a do tego uczestniczył wielokrotnie w różnych spotkaniach, panelach dyskusyjnych dotyczących naszego Zamku Malborskiego, bo w latach 80. tam były duże problemy z tym zamkiem.
Coś tam opadało, tak?
Tak, były duże osiadania i po prostu było wiele propozycji z Niemiec szczególnie, tak? Bo tam no, Niemcy byli jeszcze bardzo zainteresowani, żeby ten zamek po prostu uratować. Także on tutaj często do Gdańska przyjeżdżał. Bardzo lubił Polskę. Od siebie dodam, że u niego w instytucie razem chyba przybywało razem 5 Polaków, Także oprócz tego oczywiście były osoby z całego świata, najmniej było Niemców, tak? Także no bardzo mi się też jego właśnie stosunek do Polski podobał, że bardzo lubił tu przyjechać, interesował się historią Polski. Proszę sobie wyobrazić, że on również no, nie mówił po polsku, ale on dużo rozumiał, tak? Bo miał znakomitą pamięć i starał się zapamiętać słowa polskie, także było to też jak bardzo, bardzo miłe. No może na tyle, jeśli może ma pan jeszcze jakieś...
Tak, a proszę mi powiedzieć, panie profesorze, czy te doświadczenia niemieckie przeniósł pan do Gdańska? No jest pan tutaj szefem Katedry Budownictwa i Inżynierii Materiałowej na Wydziale
oczywiście.
Inżynierii Lądowej i Środowiska w Politechniki Gdańskiej.
Tak, oczywiście. No to
też, pan, taka... też pan rozmawia z asystentem tak, o 8 rano i potem wieczorem?
Może o 8 rano to nie, bo raczej przyjeżdżam później, bo długo pracuję w domu. No, lubię pracować, tak chodzę spać zwykle o 1 w nocy, także przyjeżdżam trochę później. Ale dyskutuję cały czas ze swoim zespołem, ciągle się spotykam, mam dla nich czas i po prostu no, bardzo się cieszę zawsze, jak mają jakiś tam telefon, e-maila, jakieś zapytanie, bo wtedy wiem, że no, pracują w tym temacie. Także oczywiście staram się kopiować jego metody tutaj również w Polsce. Także co jest najważniejsze i to szczególnie było ważne u profesora Gudelhusa, że on był osiągalny. Bo miałem również dużo kolegów w Niemczech z innych instytutów. Tam profesorowie byli tak zaangażowani w różne powiedzmy swoje ekspertyzy, w różne po prostu spotkania w jakichś tam organizacjach, że oni w ogóle nie mieli czasu dla asystentów. Były takie przypadki, mi tam koledzy Niemcy opowiadali, że musieli na przykład na 3 miesiące wcześniej się tam gdzieś meldować u swojego profesora, u którego robili doktorat i on gdzieś tam ich przyjmował po 3 miesiącach na pół godziny. Natomiast profesor Gutelhus i również ja, no ja mam zawsze czas. To mnie tak interesuje, że ja po prostu się cieszę, jeżeli ktoś z asystentów ma spotkania. Także mam w tej chwili, jestem kierownikiem 3 grantów Narodowego Centrum Nauki i z moimi zespołami, 3 tymi zespołami, zawsze się spotykam raz w tygodniu. Również spotykam się z zespołami, z którymi wykonuję ekspertyzy dla przemysłu, czy też ekspertyzy dla sądów, z nimi się również spotykam. Uważam, że w takich rozmowach osobistych, zespołowych, no to padają fantastyczne myśli, poza tym no, jest ta dyskusja, wymiana wszystkich myśli, tak, każdy się zna w jakimś temacie, wtedy no właśnie na podstawie takich fajnych dyskusji powstają fajne artykuły i fajne tematy naukowe.
Wspomniał pan o zespołach, to myślę, że powinniśmy przypomnieć, że został pan powołany przez wicepremiera Jarosława Gowina do Komisji Ewaluacji Nauki. To jest takie, no, w sumie nowe ciało.
Tak, to jest nowe ciało. Ja to już, to ciało zostało założone 2 lata temu, już prawie 2 lata temu. Także raz w miesiącu spotykaliśmy się w Warszawie. Oczywiście w czasie pandemii są to spotkania tylko przez internet, ale raz w miesiącu się spotykamy. No i tutaj debatujemy nad tym, jak po prostu, jak oceniać tą naukę. Szczególnie to jest w tej chwili istotny sposób, jak temat istotny, jak powinny być oceniane uczelnie, tak, wydziały na polu nauki. Także jak pan może wie, w tej chwili został stworzony nowy system, w którym po prostu są tak zwane sloty, czyli naukowcy mają do wypełnienia sloty poprzez no, wypełnianie ich artykułami. Czasopisma naukowe, światowe, wszystkie właściwie polskie, te zostały podzielone, mają odpowiednią ilość punktów, więc w tej chwili powiedzmy, tak jak można powiedzieć w sporcie, naukowcy zdobywają te odpowiednie punkty, żeby wypełnić taki slot. No i wtedy oczywiście uczelnia ma z tego więcej punktów. KEN, czyli Komitet Ewaluacji Nauki, właśnie zajmuje się tymi sprawami, również właśnie punktacją czasopism, również oceną studium doktoranckiego, czy też powiedzmy szkoły doktorskiej, bo w tej chwili na miejscu tych studiów doktoranckich, czy tam doktorskich, powstały właśnie szkoły doktorskie i też tutaj staramy się w jak najbardziej najlepszy sposób po prostu je ocenić, tak, żeby no, te, które są najlepsze, zostały wyróżnione i dostały na więcej punktów.
W ciągu naszego spotkania kilka razy już pan porównywał swoje działania do sportu, między innymi.
Tak.
Uprawia pan sport?
Tak, no sport to był zawsze moją wielką miłością, także uwielbiam ten sport, uwielbiam po prostu uprawiać sport. Z jednej strony lubię go w ogóle, a z drugiej strony no, on jest po prostu nieodzowny, bo jeżeli człowiek siedzi praktycznie no, pół dnia przy komputerze, no to ruch jest po prostu konieczny. Uwielbiam sport w formie biernej, to znaczy oglądam...
Czyli też na siedząco?
No wtedy to siedzące, ale uwielbiam piłkę nożną, tenis oraz lekkoatletykę oglądać. Natomiast uprawiam, więc w tej chwili gram przede wszystkim w ping-ponga, mniej więcej 4-5 razy w tygodniu. Gram również w tenisa, no i chodzę na siłownię. No teraz siłownie zostały zamknięte, więc tam trochę ćwiczę w domu, ale praktycznie no muszę ćwiczyć, bo jak człowiek, mówię, wpatrzony jest cały czas w komputer, pisze artykuły, czyta te artykuły, do tego jeszcze pisze ekspertyzy, pisze recenzje, no to absolutnie nieodzowny jest ruch, tak? No i dlatego codziennie praktycznie uprawiam sport, no może 6 razy w tygodniu, ale staram się zawsze tą godzinę codziennie przeznaczyć na sport.
A grywa pan w tenisa z żoną? Bo z tego co wiem, to gra bardzo dobrze.
No, żona gra bardzo dobrze, ona jest jedną nawet z czołowych amatorek na świecie w mikście, tak, jeśli chodzi o amatorstwo, jeździ na turnieje amatorskie. No i muszę powiedzieć, że teraz już ze mną wygrywa, ale się cieszę, że wygrywa, bo jak ja wygrywałem, no to dochodziło do małych takich, może nie awanturek w domu, no ale takich cichych wieczorów, tak? Także
rozumiem,
uważam, że najgorsze na świecie to jest gra ze swoim małżonkiem, czy też małżonką, no bo to może prowadzić do pewnych wieczornych sesji. Także teraz rzadziej gram z żoną, ona bardziej tak trenuje już pod kątem zawodów, no ale no, czasu do czasu również z nią gram. Szczególnie jak wyjeżdżam na wczasy, a wyjeżdżamy zawsze do ośrodka Politechniki Gdańskiej w sierpniu, ten ośrodek znajduje się na Bzyzach, to tam są fantastyczne warunki do grania w tenisa i tam codziennie gramy.
I na zakończenie, panie profesorze, powracamy do nauki, byśmy może wyjaśnili naszym słuchaczom i przy okazji ja jako amator się dowiem, co to znaczy modelowanie przepływów quasi-statycznych i dynamicznych materiałów sypkich w silosach.
Modelowanie to znaczy zastosowanie metod numerycznych, żeby opisać taki przepływ, żeby problem polega na tym, że w silosach, wykonanie doświadczeń w silosach, które oczywiście no, są jakby najbardziej rzetelne, jest bardzo kosztowne. Dlatego opracowuje się modele numeryczne, które pozwalają zastąpić takie doświadczenia. Proszę sobie wyobrazić, jeżeli taki silos ma gdzieś tam 20 metrów wysokości, tak, średnicy 5 metrów, no to wykonanie takich doświadczeń jest nie tylko kosztowne, ale często niemożliwe, bo firmy, które są właścicielami takich silosów, no nie mają czasu na to, żeby ten silos jakby przeznaczyć tylko na naukę i żeby tam przez miesiąc na przykład naukowcy robili jakieś badania. Więc takie badania oczywiście są nieodzowne, ale równolegle pracuje się nad modelami numerycznymi, na przykład stosując metodę elementów skończonych, czy też metodę elementów dyskretnych, które pozwalają opisać zachowanie się tego materiału w silosie. I takie obliczenia oczywiście są dużo tańsze. Jest również możliwość wykonania obliczeń dla różnych materiałów, sypki, które są w silosach, dla różnych silosów, dla silosów z różnego materiału. Nie potrzeba wtedy wykonywać doświadczeń. Oczywiście te modele muszą być najpierw skalibrowane, czyli porównane do doświadczeń wykonanych w dużej skali, czy też w małej skali. No i później można już bez potrzeby wykonywania doświadczeń wykonywać różne parametryczne studia, żeby zoptymalizować te konstrukcje z uwagi na nośność, z uwagi na trwałość i bezpieczeństwo.
No i wszystko jasne, panie profesorze. Bardzo dziękuję. Ja jako muzyczny, można powiedzieć, z wykształcenia zrozumiałem techniczną ekspertyzę. I raz jeszcze gratuluję nagrody. Przypomnę, gościem państwa, gościem Radia Gdańsk był pan profesor Jacek Teichman, laureat Nagrody Naukowej Miasta Gdańska imienia Jana Heweliusza za rok 2020. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.